W studiu Radia Doksa Joanna Zawadzka, witam cię serdecznie.
Dobry wieczór.
Joanna i Andrzej Żelowscy, witam was.
Witamy.
I psycholog Wacław Mitoraj, witam cię.
Dobry wieczór.
Moi drodzy, o czym my w ogóle rozmawiamy? Czym jest zazdrość? Jest jakaś definicja zazdrości? Czy może różne definicje? Czy to tylko odczucia? Czy każdy ją może rozumieć inaczej? Czy jest jakby jedno pojęcie?
Są jakieś potoczne przede wszystkim pojęcia zazdrości.
To pierwsze samo, takie z brzegu.
A samo zjawisko zazdrości jest po prostu chyba zbyt skomplikowane, żeby się kusić na jakąś definicję. Najczęściej chodzi o jakąś taką zaborczość, tak? Zachowania zaborcze, myśli zaborcze wtedy, kiedy myślimy sobie, że mąż, żona nie są za bardzo wobec siebie w porządku.
Jak wy rozumiecie zazdrość? Czym wam się kojarzy? Tak? Bo jeśli już nie definiujemy, to spróbujmy jakby wokół jakichś uczuć to uplasować.
Ja kojarzę zazdrość z brakiem. Zazdrościmy tego, czego nie mamy. No tak, takie ja mam pierwsze skojarzenie. No i to myślę, że i w małżeństwie, i w różnych innych tam sferach życia, gdzie po prostu spotykamy różnych ludzi, to tak, gdy myślałam o tym, czym jest zazdrość, no to właśnie jest powodowana tym, że skupiamy się na jakimś braku.
Państwo Żelowscy?
No to ja właśnie myślę podobnie. I z doświadczenia wiem, że zazdrość może być uczuciem takim naprawdę mocno niszczącym, ale można to sobie przerobić w sobie i przekuć na coś bardzo dobrego.
O tym będziemy rozmawiali, Andrzej. Jak wokół, co ci się kojarzy ze zazdrością? Jak to rozumiesz, co gdzieś odczuwasz obok?
Ja myślę, że to jest bardzo szeroki spektrum zjawisk, które się kryją pod tym słowem, bo przychodzi mi do głowy sytuacja naszego przyjaciela, jego rodziców właściwie, kiedy jego ojciec miał zupełnie obsesję, zupełnego kręćka na punkcie zazdrości o żonę staruszkę, bardzo, 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 bardzo pulchną i mocno niedołężną. I każde jej wyjście z domu kończyło się awanturą, bo on był święcie przekonany, że ona właśnie wyszła do domu nie po to, żeby kupić chleb w sklepie, tylko po to, żeby go zdradzić. No to już jest jakaś taka głęboka patologia.
Ale to trwało do tej późnej starości?
Zawsze, tak. Zupełnie nie miało to z obiektywnymi okolicznościami nic wspólnego, także to już jakaś taka patologia zupełna, ale gdzieś na drugim biegunie, no to myślę, że jest taki zdrowy rozsądek o dbałości o bezpieczeństwo relacji, tak żeby nie na tej relacji nie narażać na niepotrzebny szwank i nie wystawiać na próbę niepotrzebną.
A ciekawa jestem, czy tym zdrowym rozsądkiem jest brak zazdrości, czy niekoniecznie?
Nie. Myślę raczej, że taka czujność, że są takie sytuacje, których lepiej unikać i ucinać się w zarodku, także.
Skoro zazdrości nie można określić jakimś pojęciem, to może przymiotnikami ją, co? Czy jest coś takiego jak zazdrość umiarkowana, patologiczna, ta, o której mówił Andrzej?
No myślę, że zazdrość można rozpisywać na takich kontinuach. Pewność, niepewność, poczucie bezpieczeństwa, poczucie zagrożenia, cóż jeszcze by można było? Brak zaufania, zaufanie. Myślę, że tak. I tych wymiarów, tych kontinuów można byłoby wyliczać wiele. Bo tam, gdzie zazdrość, tam jest, tak jak pani powiedziała, jakiś brak jest za zazdrością. I też nie wiem, czy zazdrość możemy w tym kontekście określać jako coś patologicznego. Nie wiem, czy określić jakieś normy, wiekowe, czy istnieją jakieś obiektywne przesłanki do tego, żeby być zazdrosnym.
Mówimy o chorej zazdrości, mówimy o zazdrości, która niszczy, więc ona też ma przecież chyba różne nasycenia. I różne przejawy.
Ona też może, ona może występować w różnym nasileniu. Są w zazdrości emocje, z całą pewnością. Na pewno jest tam strach, czy lęk, niepokój. Na pewno jest złość, poczucie zagrożenia, poczucie niepewności. Te emocje się mieszają ze sobą. No a emocje, jak wiadomo, wpływają na to, jakie myśli pojawiają się w naszej głowie, jaką sobie tworzymy fantazję czy wizję rzeczywistości, wpływają na to w związku z tym, co wyłapujemy z naszego otoczenia, jakie informacje łowimy, a jakie ignorujemy. Spełniają nam się różne przepowiednie, które stawiamy na podstawie tych przykrych emocji przeżywanych przez nas.
Czy zazdrość uruchomiona trochę przypomina taki rozpędzony pociąg?
No tak. I za tym też idą jakieś zachowania, jakieś działania. Emocje są po to, żeby uruchomić, dać energię i uruchomić jakieś działania. Więc w tej zazdrości też możemy zobaczyć działania, które zmierzają do zbliżenia się do współmałżonka po to, żeby porozmawiać, podzielić się swoją troską, swoimi obawami. Na pewno zazdrość takie zachowania może uruchamiać, ale też po drugiej stronie mamy zachowania, które określilibyśmy właśnie obsesyjnymi, związanymi z nękaniem drugiej osoby, z nękaniem współmałżonka. I to pewnie mówimy wtedy o tej chorej zazdrości. Ale podstawą zazdrości jest zawsze to subiektywne postrzeganie tego, co się dzieje i subiektywne przeżywanie swojej sytuacji.
Moi drodzy, to do konkretów. Jakie są wasze doświadczenia? Czy wy jesteście zazdrośni o kogoś, o coś? Może trzymajmy się tego na razie o kogoś, tak? Trzymajmy się na razie osób, ponieważ tych oblicz zazdrości w małżeństwie może być wiele. W ogóle też w rodzinie, prawda? Niekoniecznie o niego czy o nią, o tą trzecią osobę. Ale jakie wy macie doświadczenia związane z zazdrością? Czy byliście przedmiotem zazdrości? Czy wy byliście zazdrośni? Czy ktoś inny? Jak to jest?
No to ja jestem zazdrośnicą niestety w tym związku większą. Mam to w genach, w moim ojcu. Nie jestem patologiczną zazdrośnicą, ale miałam z tym kiedyś naprawdę bardzo duży problem.
Ale przepraszam, omówmy się, że nie będziemy używali określeń patologiczne. Bywamy zazdrośni,
tak,
i tyle.
Bywałam zazdrosna, dalej jestem zazdrosna, ale już sobie lepiej z tym radzę. I to właśnie na różnych takich płaszczyznach życia. Myślę, że zaczęło się to na początku małżeństwa, kiedy byłam zwyczajnie zazdrosna o mamę mojego męża, czyli jechaliśmy do niej. No, byliśmy młodym małżeństwem, a mama z synem okazywali sobie uczucia, nie wiem, syn kładł jej głowę na kolana i mamusia go głaskała. I mnie to doprowadzało do szału.
To powinien głowę złożyć nie na tych kolankach.
To było naruszanie już po prostu naszej intymności, bo to ja już mam jego żoną, on już był mój, a nie mamusi. I po prostu wpadałam w szał wtedy. Ja już chciałam stamtąd wychodzić, już potem mu ciosałam kołki na głowie i tłumaczyłam, że tak nie może być. Potem przyszło, wiecie, młody małżonek, ale taki serniczek jak u mojej mamusi. No i znowu kolejna, bo ja nauczył się, że już u mamusi nie będzie, musi się
mamusi
nauczyć.
Mamusi jest najlepsza, tak, tego nie mówi.
Jest, prawda? No i ta zazdrość taka, która najbardziej mnie chyba niszczyła, no to zazdrość niestety o inne kobiety. I wynikało to właśnie z braku. Dlaczego? Bo mój mąż ma taką pracę, jaką ma. Wyjeżdżał często. No i wiecie, jak męża nie ma w domu rok, przyjeżdża do domu raz na jakiś czas, albo nie ma go 8 miesięcy i przez 8 miesięcy nie przyjeżdża wcale.
Nie chce się też zobaczyć z mamą, prawda?
Nie chce się zobaczyć z mamą. No to wyobraźnia pracuje, zwłaszcza jak się jest z trójką dzieci w domu i wie się, że to jest młody facet, prawda?
Co to znaczy młody facet? Dlaczego?
Tak? No młody, który ma jakieś tam potrzeby, prawda? I główka pracuje przez 8 miesięcy. Czy on sobie z tym na pewno poradzi? No to może na razie tyle, potem rozwiję na pewno wątki.
Andrzej? Czy ciebie to obeszło i jesteś po prostu poza kręgiem zazdrości? Czy bywałeś po prostu zwyczajnie zazdrosny o Asię?
No to musiałbym być jakimś cyborgiem zupełnym, żeby takich odczuć, no bo to są uczucia, tak? To uczucia się budzą, rodzą niezależnie od naszej woli. Tylko pytanie, jak sobie z takimi uczuciami radzimy. Ja miałem dobry test. Moja ówczesna narzeczona mnie przetestowała. Ja studiowałem w Łodzi, Asia była mieszkała jeszcze z rodzicami. No i przyjeżdżam na weekend. I ktoś mnie wita na dworcu. Otóż na dworcu wita mnie moja narzeczona z kolegą. z bardzo sympatycznym, miłym chłopakiem, wysokim, z długimi włosami. No ja na męskiej urodzie tak dobrze się nie znam, ale myślę, że ten, że mógł się kobietom podobać. No i właśnie mi poinformowała, że to jest jej kolega, który przyjechał z innego miasta ją odwiedzić. I co, spędziliśmy miło weekend.
No ale co, czy jakoś... on już został w twojej pamięci zawsze gdzieś tam z tyłu głowy?
Tak, ale jakoś, wiesz, to, no, jakoś poradziłem sobie
nakręciła
z tym,
no. Na dworcu, tak?
Poradziłem sobie z tym. No bo,
ale w jaki sposób byłeś?
No ja jakoś tak bardzo racjonalnie, bo ja tak uważam, takie jest moje przekonanie, że jeżeli miałbym nie mieć zaufania do mojej żony albo przeżywać jakieś katusze niepokoju czy właśnie nie szuka okazji do tego, żeby je zdradzić, no to po prostu zrezygnowałbym chyba z takiego związku. No, no, to jest, kłóci się to z moim poczuciem lojalności i uczciwości w relacji między ludźmi. No, a decydując się na to, że będziemy razem, no to daliśmy sobie jakiś kredyt zaufania i żona mnie nigdy nie zawiodła. Tego się trzymam.
A oprócz tego długowłosego na dworcu? Bo mówisz, że bywały takie sytuacje, więc to chyba, czy to jest tak, że można sobie raz na zawsze coś zracjonalizować i po prostu dogadać się ze sobą na zasadzie jest
ale
zaufanie?
Też, ale też wiecie, w którym momencie, bo była ta szpila, prawda? Wysiada pan z pociągu i kurczę, narzeczona z jakimś przystojniakiem. No, czyli jest ta szpila, to ukłucie. To była niepewność?
No, myślę, że to było wyzwanie.
Wyzwanie.
No, myślę, że mogły się te moje myśli i emocje gdzieś tam potoczyć innym torem, ale jakoś sobie z tym poradziłem.
Zapytam się, Asia, byłaś zawiedziona, że sobie tak szybko poradził z tą zazdrością?
Nie, on sobie tak szybko nie poradził. On długo mnie jeszcze skrywa twardziej.
To znaczy, to nie było tak, ufam i na tym będziemy budowali nasz związek. To nie było tak.
I zastanawiał się, dlaczego on przyjechał i dlaczego ja mu pozwoliłam zostać w ogóle na weekend. Bo przyjechał z bardzo daleka, poznałam go z moją przyjaciółką. Myślałam, że coś z tego będzie, no ale nic z tego nie wyszło. No ale jest Andrzej moim mężem, więc...
Wiecie, możemy się pośmiać, prawda? To jest fajnie, kiedy się tak po latach z perspektywy troszkę opowiada, nie? Natomiast kiedy się jest w tej sytuacji, one z pewnością nie są takie zabawne i takie do śmiechu. Asia, bywasz zazdrosna, czy raczej częściej jesteś tym podmiotem zazdrości?
Myślę, że w przypadku mojego małżeństwa to też ta zazdrość przechodziła pewne etapy. Pamiętam, że kiedy jeszcze nie byliśmy małżeństwem z moim obecnym mężem, on był bardzo zazdrosny o moją relację z bratem. Mam brata, który jest o rok ode mnie młodszy i my byliśmy mocno ze sobą zżyci. Tak naprawdę, no... Tak jak sobie teraz o tym myślę, to naprawdę byliśmy tak od siebie mocno uzależnieni. I też sobie myślę, że to może nie było tak do końca dobre, dlatego że mój brat nie umiał tak naprawdę wziąć za siebie odpowiedzialności. Więc no, mój mąż wszedł jakby w tę relację z moim bratem i ją rozwalił, o co byłam na początku zła, a później sobie tak patrząc z perspektywy czasu na to pomyślałam, że to nie było wcale takie złe. Może potrzebna była jakaś inna perspektywa osoby gdzieś tam patrzącej na to wszystko z boku. I był też czas na to, że ja musiałam po prostu też swoją uwagę skupić na moim wtedy chłopaku, później narzeczonym mężu, więc myślę, że tutaj nie było to takie złe. Później pamiętam, że no, bywaliśmy o siebie zazdrośni, o naszych znajomych z pracy, jakieś takie... a ja pamiętam, że byłam zazdrosna i do tej pory bywam zazdrosna o te koleżanki męża z, w sytuacjach, w których rozmawiałem na tematy, o których ja po prostu nie mam pojęcia, ponieważ pracuję w takiej branży dość specjalistycznej, bym powiedziała. Ma znajomych, którzy też używają języka, który w pewnym momencie rozmowy wchodzą na taki poziom, gdzie ja zaczynam się już gubić i czuję się głupio. I wtedy tak mnie trochę tak łapie takie...
Ale nie rozmawiają w innym języku.
No, że tak jakiś... Kolegi. Tak, że ja po prostu za bardzo nie wiem, o co chodzi i tak się czuję troszkę nieswojo i sobie myślę, kurczę, są kobiety, które w ogóle to rozumieją, ale one są mądre, takie inteligentne i w ogóle tak, takie myśli przychodzą mi do głowy. Natomiast o męża nie byłam nigdy tak zazdrosna, że jakaś kobieta mogłaby mi go odebrać. Nie wiem, zawsze miałam jakąś taką pewność, bo on był bardzo takim też, no dawał mi takie poczucie pewności, nie musiałam być zazdrosna. Natomiast moja zazdrość w stosunku do męża się objawia inaczej. Ja jestem zazdrosna na przykład o to, czego no ja właśnie nie mam, czyli na przykład jego umiejętność analizowania szybko sytuacji, umiejętność też podejmowania decyzji, nie wiem, takiego właśnie mądrego wysławiania się, no nie wiem, takiej zaradności życiowej, taki autorytet, który on sobą wnosi, no i tak sobie czasami na niego patrzę. I ta zazdrość, tak jak tutaj mówiliśmy, tak w tym przypadku nie powoduje we mnie złych emocji, takich typu właśnie lęk, strach, tylko raczej w stronę podziwu to idzie.
Z jakimś wyzwaniem.
Tak.
Tutaj chodzi o to, że zazdrości pani mężowi
tak.
tych jego właściwości.
Nie o niego jestem zazdrosna, właśnie. Tylko jemu zazdroszczę tego, co mi się podoba.
Ale popatrzcie,
ale też jesteśmy w takich relacjach małżeńskich czy narzeczeńskich też zazdrośni właśnie z tego powodu, że coś, czego nam brak, co chcielibyśmy otrzymywać od partnera, partnerki, męża, żony, nie dostajemy. Ale on to daje komuś innemu, na przykład daje uwagę, tak? Daje bliskość w tym momencie, kiedy uważamy, że ta uwaga i ta bliskość należy się nam, my jej potrzebujemy.
Pytanie, czy słusznie uważamy?
Czy ona? No tak byśmy chcieli, to są nasze potrzeby. Mm-hmm. A nasze potrzeby są słuszne. Chodzi tylko o to, żeby się...
Jeśli są naszymi potrzebami, no to tak, znaczy, że... No tak.
się bywają sytuacje, że są słuszne. Kiedy Andrzej był na pierwszej swojej wojence, tak to nazwijmy, ja zostałam z trójką małych dzieci, był grudzień, była okropna pogoda w Polsce, a on sobie siedział wtedy w ciepłych krajach. I mnie bolał ząb, nie miałam z kim zostawić dzieci. I mąż do mnie dzwoni, że on sobie siedzi na chorwackiej plaży i w ogóle jest fantastycznie. Ja mówię, a co ty tam robisz? No pojechaliśmy sobie na weekend z kolegami, z koleżankami. No i na tym skończyła się nasza rozmowa tego dnia. I ja myślę, że to była racjonalna zazdrość, że nie ma go przy mnie, kiedy ja go potrzebuję, tylko on sobie tam siedzi i wypoczywa jeszcze z koleżankami. Potem mi przeszło. Mąż powiedział mi, przyślę ci zdjęcia, zobaczysz, jak tam jest pięknie w tej Chorwacji, a bym cię tam chciał zabrać i w ogóle. No i przysłał mi zdjęcia. Problem polegał tylko na tym, że nie mieliśmy komputera, więc albo musiałam iść do kawiarenki, ale wybrałam opcję koleżanka z komputerem. Myślę sobie, pokażę, jak mój mąż tam. Otwieramy zdjęcia u koleżanki. Na pierwszym zdjęciu mój mąż z koleżanką, która trzyma mu rękę na szyi. Na co moja koleżanka? O, to tylko tak wygląda, wiesz, nie powinnaś się martwić. Słuchajcie, ja wtedy myślałam, że nie wiem, zabiję go, jak przyjedzie. Uruchomiło się już we mnie wtedy wszystko, całe myślenie, co tam się dzieje. I...
Ale koleżanka zareagowała wyprzedzając wszelkie...
Wyprzedzając, myślę, że zrobiła to złośliwie bardzo.
Tak pomyślałam.
Że zrobiła to po prostu złośliwie. Nie, nie była moją przyjaciółką i nie będzie na ten. Ale ten, ale no to było... Wiecie, naprawdę, to wtedy takie uruchomiło pokłady zazdrości we mnie, że no, są takie sytuacje, że...
No w tym przypadku niestety... zazdrość, czyli taka niepewność, tak?
Taka niepewność, tak, no bo go nie było, dzieje. Prawda? I no...
Andrzej, a nie wpadłeś na to, że Asia może być zazdrosna? Jak ty widzisz tę sytuację?
Wiesz co, ja w swojej niewinności całkowitej, nawet mi to do głowy nie przyszło. No.
Ale wiecie jeszcze, bo tak, to jest zapewne najbardziej fascynujący aspekt tej zazdrości, ale zastanowiło mnie jedno, popatrzcie, bo ten aspekt rodzinny zazdrości, tak? Asia gdzieś o mamę, natomiast twój mąż o brata. Mhm. Takie ciekawe to dosyć aspekty zazdrości.
No ale tak jest, się... na początku, kiedy tworzy się nowa rodzina, ona jeszcze nie ma takiej okrzepłej pewnej struktury. Jeszcze jesteśmy w więziach z rodzin generacyjnych, z tych, których się wywodzimy. Jesteśmy w bliższych lub mniej bliskich. No ale jak są bliskie relacje z rodzicami czy z rodzeństwem, no to wtedy one wzbudzają zazdrość, bo... No bo jest ktoś, no to jest ten przypadek, jest ktoś, kto okazuje się ważniejszy niż ja dla mojej żony. Ta bliskość, czułość, poświęcanie czasu, rzucanie wszystkiego i bieg na ratunek bratu, tak? Takie sytuacje, kiedy ja tutaj jestem i mnie się to wszystko należy, bo chciałbym być tą najważniejszą osobą. I trochę czasu musi minąć i takiego okrzepnięcia, nabrania pewności, że między nami jest więź i my dla siebie jesteśmy nawzajem ważni, ale oprócz tego jest jeszcze rodzina, z której przyszliśmy i uczymy się szanować te więzi, jakie dotyczą rodziny, rodzeństwa, rodziców, rodzeństwa.
A słuchajcie, czy zazdrość jest jakimś takim nawykiem? No jest taka nawykowa, że mamy odruch po prostu zazdrości.
Ja myślę, że my mamy zazdrość po prostu wpisaną w nasz, nie wiem jak to powiedzieć, kod genetyczny, naturę.
Tak, ale nie wszyscy mają jednakowo.
No tak, no bo...
Jedni mają mniejszą wyobraźnię, a drudzy większą.
Może to z tego wynika, a poza tym też myślę, że też uczymy się chyba w rodzinach też takich różnych relacji, reagowania na sytuacje. Jeśli byliśmy świadkami zazdrości na przykład rodziców gdzieś tam wśród tych naszych bliskich, no to potem będzie nam pewnie łatwiej też taką zazdrość okazywać, albo do niej jakoś tak naturalnie będziemy dążyć. Gdy nie bylibyśmy świadkami takich sytuacji, pewnie nie byłoby to dla nas takie naturalne. Tak mi się wydaje po prostu.
Słuchajcie, kiedy szukałam gości do tego programu, to obdzwoniłam, czy tam obsmsowałam bardzo wiele osób i część kobiet odpisywała mi, no niestety nie jest o mnie zazdrosny, a chciałabym chociaż trochę, prawda? Bo tutaj rozmawiałam o tej zazdrości w takim pejoratywnym aspekcie, że ona nie wiadomo co robi, a tu się okazuje, że czasami jest przespanie po prostu takim pożądanym czymś.
No jest zazdrosny, to znaczy, że zależy mu, tak? Że się będzie starał, jeżeli jest zazdrosny.
Pytanie
tak,
o to...
Bardziej. Jak nie jest zazdrosny, to się już nie stara.
Jakby co z tym myśleniem, tak? Czy ono jest rzeczywiście zasadne? Czy to jest
takie
jakiś stereotyp?
Ciepłe kapcie, ciepły fotel i wiadomo, że zawsze, jako żona zawsze będę na miejscu i zawsze będę na niego czekała i on jest taki pewny, a nie powinien.
No ale to co, to dobrze czy źle? Tu mówimy o zaufaniu, tu...
Nie wiem, mnie ta pewność pomaga. I to, że mąż nawet, no nie wiem, nie tęsknię za tym,
nie masz takiej
był,
potrzeby,
nie mam potrzeby, żeby był zazdrosny o mnie, nie, zupełnie.
Asia?
Nie wiem, Andrzej, czasami jakąś tam malutką zazdrość...
Kusicie, żeby pokazuje. Znowu wyjść po Andrzeja z jakimś kolegą?
Nie, ja słyszałam, że mężczyzna właśnie jest taki atrakcyjny. Jak mężczyzna jest atrakcyjny dla innych kobiet, to znaczy, że ma w domu atrakcyjną kobietę. I tego się trzymajmy. Tego się trzymajmy. Natomiast ja myślę, że kobiety lubią takie być łechtane trochę przez swoich mężów właśnie, że on nawet jak ma tą pewność, no to właśnie będzie zabiegał o nią, prawda? I myślę, że to głównie chodzi tym kobietom, że może nie czują, że mąż zabiega o nich, że widzą, że fryzurę zmieniła, czy paznokcie pomalowała, no czy że się wystroiła dla niego, prawda?
Może rzeczywiście.
Że zauważy w koleżankę w pracy, że schudła albo właśnie zmieniła kolor włosów, a żona może trzy razy w ciągu tygodnia i może tego nie widzieć.
Ta zazdrość ma tak automatycznie mobilizować do większych starań, a przecież tak naprawdę to zazdrość nie musi być źródłem tej mobilizacji. Otwartość na swoje potrzeby nawzajem, słuchanie tego, o czym druga osoba mówi i jakie zgłasza oczekiwania, no to powinno być źródłem takiej mobilizacji, tak? Że chciałbym, że jeżeli żona do mnie mówi, no porozmawiaj ze mną, to nie robię tego, a nie nuć, daj mi spokój, daj mi odpocząć, no bo tak, o to chodzi, chyba chodzi.
Albo, że tylko więcej słów powiedział do koleżanki w pracy, niż do żony w ciągu całego tygodnia.
No właśnie. Czyli gdyby była ta odpowiedź na zgłaszane potrzeby, to myślę, że zazdrość nie byłaby do niczego potrzebna.
Rozwiązania są proste. Ciekawa jestem, jaki jest powód, że tak rzadko gdzieś sięgamy po nie, usiłując zapobiec takiemu rozwojowi zazdrości. Jak to jest, Andrzej, jakby z twojej perspektywy, to co Asia widzi, tak? Te koleżanki, z którymi więcej rozmawiasz albo zauważasz zmianę fryzury, tudzież utratę kilogramów. Czy to jest w jej głowie? Czy w rzeczywistości?
Wiesz co, ja lubię kobiety w ogóle, lubię pracować z kobietami i zauważam takie rzeczy. I myślę, że to też jest istotne, to jest... taki sygnał, że nie wiem, no, że, nie, że jakaś osoba, z którą się spotykam, nie jest tylko tłem jakimś dla mnie, tylko żywym człowiekiem, tak? No.
Bo o co tu chodzi? To nie chodzi o to, żeby nie zauważać koleżanek z pracy, tylko żeby zauważać więcej trochę swojej żony, tak? Czy o proporcje chodzi,
ale też
tak?
Myślę, że nie przegapiam tak istotnych zmian w wyglądzie mojej małżonki.
A czy ty zauważasz koleżanki?
To intuicja podpowiada.
Trzeba by tak ustalić, ile razy dziennie ma pan popatrzeć na żonę, żeby...
Znaczy, gdzie te proporcje? Ale to jest, myślę, że to jest bardzo ważne i to też trzeba świadomie kształtować. Myślę, że to trzeba kształtować świadomie, wysyłać takie sygnały, nie wiem, poprzez SMS-y, poprzez jakiś kontakt w ciągu dnia, telefon krótki, nawet taki tylko, co tam słychać, że ta więź między nami gdzieś jest. Ja myślę, że to są bardzo poważne. Już abstrahując od tego aspektu seksualnego, choć on zawsze gdzieś tam się będzie w tle pojawiał, bo tak jesteśmy istotami seksualnymi, ale samo rzeczywistość, w której żyjemy, czyli taka, w której większość czasu spędzamy w pracy, tak? Mm-hmm. Bo każdy chyba z nas gro swojej aktywności życiowej spędza w pracy i w tym momencie niebezpieczeństwo, że to, co się dzieje w pracy, te relacje między współpracownikami staną się istotniejsze niż to, co się dzieje w domu, no są całkiem realne i całkiem poważne i takie niepokoje, myślę, że są uzasadnione. Także warto o tym pamiętać i to wygaszać, te emocje świadomie.
Ale kto je ma wygaszać? Asia ma je wygaszać, czy no, ty je masz wygaszać?
Myślę, że każdy z nas się stara. Przekazuje sobie takie sygnały, że...
Bo tak się zastanawiam jeszcze, zaraz zrobimy krótką przerwę, ale po niej wrócimy, wiecie, to chciałam takiego aspektu, bo teraz tak, w momencie, kiedy jedno mówi o zazdrości, prawda, nie jest jasna sprawa, można o tym porozmawiać, można zrobić jakąś małą scenę, prawda, potem usiąść i pogadać, okej. Okay. Tylko też pytanie, czy bywają takie zazdrości takie ukryte, takie niewyartykułowane, takie trochę skrywane i wtedy ewentualnie co one robią, jak się objawiają. Krótka przerwa, a po niej wracamy do naszej rozmowy. Zapraszam.